Konnichiwa, ni hao, alenseyo, witamy w kolejnym odcinku Asian Jam, tym razem odcinku 14. Przy mikrofonach Ania Rogala.
No hej.
Emiot.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
I Adam Czarnecki.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo ciekawym temacie, mianowicie o samurajach ogólnie. I oczywiście będzie to pierwsza z kilku części, ponieważ temat rzeka. Można o tym mówić długo i namiętnie. Poruszymy parę historycznych spraw. Pewnie pomówimy trochę o różnych seriach. Bardzo zapraszamy, żebyście nasi kochani słuchacze powiedzieli, że jeśli chcecie więcej posłuchać na przykład o jakichś konkretnych klanach, dajcie nam znać, żebyśmy mogli zaspokoić wasze potrzeby. Tak to ujmę. Dobrze. Fenek, czy ty chcesz ogólną notkę najpierw a propos samurajów zrobić, czy ja mam zacząć o Bushido? Notka w źródłach pisanych.
Może ty zacznij, a ja potem troszeczkę uzupełnię.
Dobra. A więc tak, kochane dzieci. Bushido, dosłownie droga wojownika, jest japońskim terminem dla niepisanego zbioru zasad etycznych samurajów. Można powiedzieć, że jest luźnym odpowiednikiem rycerstwa europejskiego. Owa droga wywodzi się z wartości moralnych samurajów, najczęściej kładących nacisk na kombinację oszczędności, lojalności, opanowania sztuk walki oraz honoru aż po śmierć. Droga ta, zrodzona z mieszaniny neokonfucjonizmu, który zakwitł w czasach pokoju zapanowania szogunatu Tokugawa, treści w konfucjańskich tekstach w połączeniu z buddyzmem Zen i rodzimą religią Shinto, zaowocowała przekształceniem życia samurajów pełnego przemocy w takie, gdzie przemoc jest pod kontrolą wiedzy i spokoju ducha. Czyli musimy pamiętać, tak, że to, co my kojarzymy jako Bushido, nigdy nie było tak naprawdę wyłuszczone, że takie są zasady. Nie, młodzi ludzie, zasad byli uczeni de facto w praktyce, czyli ich starsi poprawiali, że nie, macie zachowywać, zazwyczaj byli cytowani tak naprawdę znamienici wojownicy, tudzież strategzy i na podstawie właśnie, powiedzmy, anegdot była młodzież bardziej uczona niż na zasadzie, że to jest nasza książeczka i według tej książeczki się uczymy. Stricte Bushido zaczęło się wyłaniać między XVI a XX wiekiem. Oczywiście miało korzenie w dużo dłuższej tradycji, ale ze względu na praktyczny sposób wprowadzania w życie długo pozostawał niespisany w konkretny zbiór. Jaka jest więc wczesna historia samego, powiedzmy, terminu? Napisana w 721 roku książka pod tytułem Kojiki, swoją drogą najstarsza książka w Japonii, zawiera wersy o Yamato Takeru, synu cesarza Keiko. Są one najwcześniejszym wspomnieniem wczesnych wartości militarnych Japonii, między innymi kultu miecza wśród japońskich wojowników. Tak? Czyli mamy te pierwsze wspomnienia o ideale pewnym w ramach przykładu. Tak? Nie, że każdy wojownik powinien taki być, ale on był taki, taki i taki, powinieneś podążać jego drogą, tak? Inny wczesny koncept można znaleźć w Shoku Nihongi, specjalnym tekście historycznym, który został spisany z dekretu cesarza w 797 roku. Tak. W rozdziale o roku 721, czyli tym, w którym powstała Kojiki, pojawia się termin Bushi, ale pojawia się termin jako znak, natomiast czytany wtedy był Mononofuku i odnosi się do ideału wyedukowanego wojownika poety. Z czasem napływ dodatkowy kultury chińskiej sprowadził, że termin czytania znaku jako Mononofuku zostało zamieniony na czytanie jako Bushi. W literaturze z wieków XIII do XVI widzimy mnogość odniesień do ideałów wojskowych, ale żadne z nich nie stanowią Bushido per se. Zwłaszcza w wiekach XIII i XIV obrazowano Bushi w ich naturalnym środowisku, wojnie, kładąc nacisk na takie cnoty jak lekkomyślna brawura, ja bym to nazwała bardziej brawurą, ale też odwaga, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest dość lekkomyślne dalej, duma rodzinna, bezinteresowne, a czasami nawet ślepe oddanie panu i władcy. Tak więc nie to, z czym obecnie tak naprawdę kojarzy się Bushido, było to, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że było to w wiekach, w których było bardzo duże zamieszanie społeczne i tak naprawdę Japonia była trawiona przez wojny, w związku z tym trudno było wypracować inny ideał w warunkach, w jakich byli. Haikai Monogatari przedstawia mocno fikcyjną i wyidealizowaną historię dwóch rywalizujących ze sobą klanów, Minamoto i Taira, pod koniec XII wieku. Wojownicy w owej historii stanowili model, według którego uczono następne pokolenia, pomimo założenia, iż owe ideały nie są osiągalne. Czyli tak jak mówiłam, bardziej było uczenie na konkretnych przykładach, cytowanie konkretnych wojowników, ponieważ wojownicy mieli w zwyczaju spisywanie swoich myśli. W związku z tym bardziej czerpano w ten sposób, niż z jakiejś konkretnej ustalonej formuły. Więc zdarzało się, że te ideały mogły się trochę różnić między sobą, ale ogólnie były w miarę jednolite. W okresie Tokugawa trwającym od roku 1600 do połowy XIX wieku Japonia cieszyła się względnym spokojem. Podczas tego okresu nazywanego Edo, przypominam o odcinku, który był dawny nasz historyczny, zapraszam do przesłuchania, klasa samurajów odgrywała centralną rolę w administracji oraz narzucaniu przestrzegania praw. Yamaga Soko, filozof i strateg z ery wczesnego Edo, pisał wiele na tematy dotyczące Bushido, m.in. Bukyo, czyli kreda wojownika, Shido, powiedzmy, drogi mężczyzny szlachetnego. Ale on pisał to w zrozumieniu, że dla każdego, niezależnie od klasy społecznej. Shoko próbował skodyfikować uniwersalne Bushido ze specjalnym naciskiem na czyste wartości wywodzące się z konfucjonizmu, a więc odsunięcie od mistycyzmu, które mamy w Shinto, w neokonfucjonizmie, a jednocześnie wzywając do rozpoznania jednolitej, niemalże boskiej Japonii i japońskiej kultury. Te radykalne idee, włącznie z całkowitym oddaniem cesarzowi, były w niesmak szogunatowi, co można się domyśleć, tak? Ponieważ szogunat funkcjonował dzięki osłabieniu roli cesarza. Za to filozof został wysłany na banicję i jego dzieła nie były powszechnie czytane aż do wzrostu popularności nacjonalizmu w XX wieku. Tak więc podsumowując, dopiero w późniejszym czasie widzimy faktycznie Bushido, oczywiście jest to wyidealizowane, ale w późniejszym dopiero Nitobe w swojej słynnej książce Bushido, która jest dostępna na przykład na Project Gutenberg. Jeśli chcecie, warto przeczytać, można znaleźć audiobooki, co prawda w wersji angielskiej, nie wiem jak w polskiej, bo nigdy nie czytałam tego w wersji polskiej. Ale warto się zaznajomić, jeśli interesuje Was ten temat, bo jest moim zdaniem bardzo dobrze napisana. Nie jest to książka duża, ale mocno skondensowana i daje obraz faktycznie dobry, jeśli chodzi o wartości, jakie były wyznawane. I Fenek.
I tak, ja, jeżeli chodzi o polską wersję, przepraszam, uzupełnię tylko, jeżeli chodzi o polską wersję, jest dostępna w wersji książkowej oczywiście, przez wydawnictwo Diamond Books, wydana w 2010 roku, jak również parę innych książek, o których wspomnimy na pewno dzisiaj.
Tak. Tak więc chcę zwrócić uwagę na to, że Bushido, o jakim mówimy, jest najbardziej zaczerpnięte właśnie z tego, co Nitobe napisał i wydał w 1899 w Japonii, na zachodzie było w 1900 bodajże. Pierwsze wydanie, jakoś tak. Ponieważ on podjął pierwszą próbę faktycznego objęcia całości tematu, tudzież dla narodu, tudzież też dla osób z zachodu, żeby mogły mniej więcej zrozumieć, bo wiadomo, jeśli coś cały czas jest tak naprawdę podprogowo uczone, trudno wytłumaczyć obcokrajowcom, o co właściwie chodzi i skąd się problem bierze. Co ode mnie chyba tyle. W Fenek, teraz ty miałeś.
Dobrze. Czyli troszeczkę bardziej, troszeczkę więcej historii. Tak jak Agnieszka wspomniała. Samuraje zaczęli przejmować władzę gdzieś w okolicach X-XII wieku. Ale zacznijmy od samego początku. Pierwszy raz słowo samuraj pojawiło się mniej więcej w 702 roku, w momencie, kiedy został ustanowiony nowy system administracyjny, uregulowany właśnie we wspomnianym kodeksie Taiho. Bardzo mocno opartym na rozwiązaniach prawa chińskiego. Samo słowo samuraj oznaczało opiekuna, osobę służącą komuś. Pochodziło od czasownika subaru, oznaczającego służyć. Dopiero później samuraje zaczęli być postrzegani jako bardziej militarna jednostka, a mniej jako służący. Od mniej więcej X wieku pełnili funkcję strażników na dworze cesarskim. I właśnie podczas wojny Genpei w XII wieku, jak już Agnieszka wspominała, była to walka między klanami Minamoto i Tiara, doszło do ukształtowania się tradycji kultury samurajskiej i w 1192 roku, kiedy Minamoto Yoritomo przejął urząd szoguna, doprowadził on do tego, że praktycznie cesarz stracił całkowite wpływy polityczne i ten stan utrzymywał się aż do restauracji Meiji, czyli w sumie drugiej połowy XIX wieku. Więc mamy tutaj naprawdę długi okres, kiedy samurajowie byli główną siłą polityczną i główną siłą militarną w Japonii. Tak, XIII wiek, czyli zagrożenia płynące ze strony Mongołów, dwie poważne inwazje w 1274-1281. Samuraje próbowali odeprzeć skutecznie, jednakże tylko ze względu na to, że floty inwazyjne zostały za każdym razem niszczone przez tajfuny, nazwane kamikaze. I to bardzo im pomogło. Również to etos samurajski, właśnie ta brawura i determinacja, z którą samuraje walczyli, pozwoliły im pokonać bardzo zorganizowanego i bardzo potężnego wroga, jakim byli w tym czasie Mongołowie. Mniej więcej w okresie 1330 roku władzę przejął klan Ashikaga, którzy przez kolejne 200 lat spiastowali urząd szoguna. Dopiero pod koniec XV wieku, w okresie zwanym Sengoku Jidai, czyli to można by przetłumaczyć jako taką wojnę stuletnią, gdzie przez ponad 100 lat Japonia była rozrywana przez konflikty pomiędzy klanami, Oda Nobunaga, praktycznie już pod koniec tego okresu, doprowadził do upadku szogunatu Ashikaga, niszcząc między innymi klan, zwyciężając nad klanem Takeda w trakcie bitwy pod Nagashino. Zaczął konsolidację Japonii pod swoim władztwem. Niestety w 1582 roku zmarł, a jego dzieło dokończył Toyotomi Hideyoshi. O ile dobrze pamiętam, wiem, na pewno to był jeden z jego generałów, o ile dobrze pamiętam, był przez Nobunagę usynowiony. Hideyoshi w 1591 roku zakończył proces konsolidacji Japonii i praktycznie klan Nobunaga do drugiej połowy XIX wieku rządził Japonią jako szogunat. Tak też jak Agnieszka wspomniała, etos samurajski przewidywał to, że musiał on być człowiekiem wykształconym, zarówno biegłym w sztuce wojennej, głównie opierającej się na początku na pismach chińskich, m.in. sztuce wojny Sun Tzu, jak również późniejszych pismach już japońskich, wspomnianej Księdze Pięciu Kręgów, Gonorin oraz Hagakure, czyli ukryte pod liściem. Obie książki są dostępne w wersji polskiej, aczkolwiek Hagakure to są tylko część, która, o ile dobrze wiem, całość nigdy nie została przetłumaczona na nasz język. Obie książki dostępne w wydawnictwie Diamond Books, tak jak wspomniałem wcześniej. Bardzo ładne wydanie zresztą. Dobrze. I zgubiłem wątek.
Byłeś na XV wieku.
Wykształcenie samuraja, etos samurajski. Dobrze, Agnieszka z grubsza określiła, co znajdowało się w zakresie samurajskiego etosu. Ja bym chciał się troszeczkę skupić tutaj na zasadach tego etosu. Uznaje się, że było ich 11. Pierwsze dwie była to prawość i sprawiedliwość. Tak jak dr Nitobe napisał właśnie w swojej książce Bushido, prawość jest siłą wejścia bez wahania na drogę, którą wskazuje rozum, która każe umrzeć, gdy trzeba umrzeć, uderzyć, gdy trzeba uderzyć. Czyli samuraj musiał być osobą rozsądną, biorącą właśnie... rozumiejącą świat w jak najbardziej szerokim ujęciu, tak aby być jednocześnie, przestrzegać obowiązujących praw, ale być jednocześnie sprawiedliwym. Też takie właśnie ujęcie, że to prawo ma służyć ludziom, a nie na odwrót. Także jeden z samurajów, Yocho Yamamoto, ostrzegał, że idea sprawiedliwości w przypadku niektórych wojowników mogła zacząć przyćmiewać wszystkie inne. Mówi, cytując go dosłownie, droga jest czymś znacznie wyższym niż sprawiedliwość. Czyli bądźmy ostrożni, zachowujmy się mądrze. Kolejne dwie cnoty samurajskie, czyli odwaga i wytrwałość, jak już wspomniane. Samuraj musiał być... Samuraje uważali odwagę za jedną z naczelnych cnót. Tchórze byli potępiani i krytykowani. Ci, co się wycofali w obliczu wroga, ci, którzy nie wykazali się tą odwagą, tracili bardzo dużo w oczach swoich równych. Tak samo Bushi, którzy dokonali bohaterskich czynów, pełnych heroizmów, nawet jeżeli w efekcie stracili życie, przede wszystkim jeżeli w efekcie stracili życie, ponieważ było to, że tak się bardzo poświęcili swojemu panu, swojej sprawie, że poświęcili na to aż nawet swoje życie. Byli bardzo, bardzo cenieni. Opisywano ich czyny w opowieściach, pieśniach, funkcjonowali w annałach, legendach. Właśnie przede wszystkim japońskiej historii o samurajach wspominają właśnie przede wszystkim o osobach, które wykazały się odwagą. Ale była to, tak jak Agnieszka wspomniała, odwaga, ja bym to nazwał nawet głupotą heroiczną. Czyli po prostu odwaga bez względu na wszystko. Szarżowanie na wroga, nawet jeżeli masz świadomość, że nie jesteś w stanie wygrać. Przytoczę tutaj ponownie pana Yamamoto. Należy wciąż hartować swoje męstwo, usiłować przewyższać w nim innych i nigdy nie czuć się gorszym od tego czy tamtego wojownika. Na polu bitwy najważniejsze dla samuraja było przełamanie linii wroga i niedopuszczenie do bycia wyprzedzonym. W momencie śmierci uznawali, że konieczne jest stawienie mu czoła twarzą. Ci, którzy byli znajdowani na polu bitwy z strzałami w plecach, oczywiście byli traktowani jako tchórze. Kolejne dwie cnoty, czyli dobroć i współczucie, biorą swoje źródło właśnie z konfucjanizmu i buddyzmu. Samuraj miał być osobą, która szanuje wszystkich. Szanuje przede wszystkim swoich wrogów. Nie szanowano wrogów, którzy się poddawali albo błagali o swoje życie. Błagając o swoje życie, wiedząc, że będą kontynuował je z piętnem klęski. Wychowanie samurajskie mówiło o tym, że samuraj na jednym ramieniu musi nosić lojalność i oddanie wobec pana, a na drugim odwagę i współczucie. I tylko taki wojownik jest w stanie przestrzegać zasad Bushido. Ten, który nie jest odważny i który nie ma w sercu współczucia, nie będzie do tego zdolny, a ten, który jest odważny, z pewnością przepadnie, ponieważ no, zabraknie mu tej równowagi. Jak wiadomo, konfucjanizm i buddyzm, taoizm, shinto był kładziony bardzo mocny nacisk na równowagę we wszystkim, co było robione. Samuraj też powinien być uprzejmy. Kolejna idea zaczerpnięta z konfucjanizmu. Bushi musiał być nie tylko doskonałym wojownikiem, ale musiał też być wzorem obywatela społeczeństwa japońskiego. Powinien doskonale wpisywać społeczeństwo, nikomu nie wadzić, nie mówić za dużo, a jak już mówić, to mówić mądrze. Musiał być empatyczny, nieść pomoc w potrzebie. Miał dzielić się tym, co dobre i również dzielić niewygody z innymi. Jest to na przykład, jest taka japońska metafora, czyli składasz parasol podczas rozmowy z osobą w bardzo słoneczny dzień, kiedy ta druga osoba nie ma tego parasola, więc dzielisz w tym momencie jego niewygodę. Jest to uważane do dzisiaj za Japończyków przez wyraz bardzo głębokiej empatii. Samuraj musiał być też prawdomówny i tak tutaj Arystoteles powiedział na temat Platona, że Platon jest jego wielkim przyjacielem, ale prawda jest większym. Tak samo samuraj musiał stawiać prawdę ponad wszystko. Jeżeli uważali, że jeżeli nie będą się trzymali zasad prawdomówności, i kwieciście, pięknie wszystko opisywać, dojdzie do zakłamania rzeczywistości. Pasal, który nie mówił prawdy swojemu panu, był określany mianem Nesin, czyli zdradzieckiego albo podstępnego. Też bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Bardzo było pochwalane to, jeżeli samuraj odwodził swojego pana od podejmowania niesłusznych decyzji. Nawet jeżeli musiał te swoje słowa podkreślić za pomocą samobójstwa, to ma swoją specjalną nazwę, kanshi, czyli tak zwane samobójstwo w ramach protestu. Samurajowie nie spisywali umów, uważali po prostu, że ich słowo jest wiążące. Tak samo pogardzano osobami, które kłamały, były zdradzieckie, miały nieszczerą podstawę, nawet wobec swojego wroga. Dwie kolejne cnoty, czyli samokontrola i doskonalenie. Wojownik, to oczywiście znowu źródła mamy w konfucjanizmie i w zen. Przede wszystkim wojownik musiał być powściągliwy, wierny swoim zasadom i dążyć do tego ideału. Non-stop dążyć, non-stop ćwiczyć, non-stop udoskonalać swoją sztukę wojenną, ale również udoskonalać swoją poezję, swoje zachowanie społeczne, być po prostu jak najlepszym we wszystkim, co się robi. Być skupionym na samorozwoju. Tak, żeby można było powiedzieć, tak, to jest idealny samuraj. Oczywiście, jak wszyscy wiemy, osiągnięcie ideału jest niemożliwe, nieważne jak długo ćwiczymy, tak jak mój sensei mawiał, możesz trenować po 8 godzin przez 600 lat i tak nigdy nie osiągniesz ideału. Ale ważna jest droga. Dla samurajów ważna była droga, a nie tak naprawdę osiągnięcie tego celu, ponieważ no, oni też zdawali sobie z tego sprawę, że nigdy tego nie osiągną. Wierność. Kolejna zasada zaczerpnięta z konfucjanizmu. Bezgraniczne oddanie służby swojemu panu niezależnie od okoliczności. Przede wszystkim opisane w Hagakure, wspomniane w Księdze Pięciu Kręgów, również do tego stopnia autor, czyli Musashi Miyamoto, postulował, że samuraj jest tylko i wyłącznie dla swojego pana, nie może mieć rodziny, nie może mieć żony, dzieci. Jest jego lojalność, ponieważ to by podważało jego lojalność. Prawdziwą, właśnie cytując Hagakure, służba u pana, który traktuje nas po przyjacielsku, nie jest służbą. Prawdziwa służba to taka, w której pan traktuje nas zimno i powierza zadania ponad siły. Te zasady należy sobie przyswoić. Największą cnotą, jak już wspomniałem wcześniej, było poświęcenie własnego życia w imię sprawy i w imię swojego pana. To jest taka cecha samurajów, która jest najbardziej podkreślana i też my, jako tutaj ludzie z kręgu kultury zachodniej, myśląc o samuraju, przede wszystkim myślimy o jego wierności oraz o kolejnej, drugiej najważniejszej zasadzie kodeksu Bushido, czyli o honorze. Każdy samuraj musiał mieć bardzo silny kręgosłup moralny i to pozwalało mu szanować samemu siebie. Ten, który złamał ten kodeks, tracił szacunek do siebie i czynił swoje życie bezwartościowym, co właściwie znaczyło, że może je po prostu spokojnie sobie zakończyć, popełniając samobójstwo, w ten sposób zmywając swoje grzechy, tak jakby. Wspomniany już dr Nitobe Inazo uważał, że wstyd nie znika, ale z czasem się powiększa, jak blizna na drzewie. Każdy wojownik powinien sam oceniać swoje czyny, nie krzywdząc tych, którzy wyrażają się o nim źle, lecz zastanowić się nad tym, czy nie mógł wykonać swoich obowiązków lepiej, bardziej sumiennie. Jeżeli właśnie samobójstwo było jednym wyjściem, aby tak naprawdę odkupić swoje winy według Nitobe. Jeżeli hańba wiązała się również z inną osobą, samuraj starał się dokonać tak zwane kataka uchi, czyli aktu krwawej zemsty, a następnie popełniał samobójstwo. W ten sposób, jeżeli umarł w ten sposób, zmazywał swoją winę. Przedostatnią cnotą jest cześć dla przodków i tradycji wywodząca się z shintoizmu, czyli szacunek dla przodków, który często był wyrażany w ten sposób, że samuraj wykraczał przed szereg, przedstawiał się i opisywał pokrótce historię swojego rodu przed swoim przeciwnikiem. Uważano, że po prostu w ten sposób honoruje swój ród, swój klan i swoich przodków. Wymieniano wtedy osoby zasłużone, opisywano ich zasługi, opisywano też o tym, w jaki sposób niektórzy z przodków stawali się kami, czyli tak jakby duchami Shinto, bogami Shinto. Słowo kami jest takie dość śliskie w tłumaczeniu. Samuraj też, tutaj odnosząc się ponownie do odwagi, brawury, samuraj gardził śmiercią. Samuraj nie bał się umrzeć. Samuraj uważał, że on już jest martwy tak naprawdę. I to, że jego fizyczne ciało umrze, to jest po prostu takie podkreślenie tego, że on umierał. Najważniejsza była oczywiście śmierć z honorem, nie liczyła się kalkulacja zysków i strat. Każdy wojownik powinien zginąć na polu bitwy. Nawet wówczas, jeżeli nie mógł podjąć równorzędnej walki, czyli po prostu rzucał się z przysłowiową motyką na słońce. I pieniądze jeszcze. No podobnie jak tutaj nasi szlachcice polscy, europejscy, samuraje nie byli specjalnie gospodarni, nie za bardzo zarządzali tym swoim majątkiem. I Właśnie dr Nitobe Inazo dokonał też takiego nawiązania, jak ja przed chwilą, i podał na przykład przykład Don Quixota, który był bardziej dumny ze swojego chudego konia i zardzewiałych włóczni niż ze złota i włości. To właśnie przypominało, pod tym względem przypominał on samurajów. Ludzie nie powinni dążyć do gorączkowego gromadzenia pieniędzy, gdyż one są przeszkodą w osiąganiu mądrości. W epoce Edo samuraje brali sobie to tak bardzo do serca, że starali się raczej posługiwać metaforami, niż podając konkretne kwoty. Kiedy mówili na przykład, że chcieliby otrzymać jednego wychodzonego konia, mieli na myśli konkretną ilość ryżu bądź innych dóbr. I to myślę, że zarysowałem dość dogłębnie ten temat. Możemy przejść dalej.
Ja bym chciała coś dodać, ponieważ ze względu na to, że nigdy nie zostało to tak naprawdę wyłuszczone, skodyfikowane, więc zdarza się, że są różne podziały. I powiem to tak, ja wiem, domyślam się, skąd to brałeś. I nie jest tak, że to jest złe, tylko jeśli chcemy za Nitobe jako to, co wyznaczył, to tak naprawdę masz 8 cnót głównych, tak to nazwijmy.
Mhm, dokładnie.
Czyli ta sprawiedliwość, odwaga, współczucie, uprzejmość, prawdomówność, samokontrola, honor i lojalność, jakoś tak. Tak czy inaczej, chodzi o to, że tak, poczucia takie jak właśnie to, że przywiązanie do rodziny, przywiązanie do braterstwa, ponieważ tak naprawdę samuraj spotykając innego samuraja podchodził częściowo jak do brata, tak? Powiedzmy. Są w tym samym zawodzie, ale są to te cnoty, powiedziałabym, bardziej poboczne, które dotyczą, których oczekuje się także od innych klas. Bo jest ten może inaczej. Każdy Japończyk musiał czcić swoich rodziców, de facto, tak? Trochę według naszej zasady czci ojca i matkę swego. Więc to było tak, niezależnie od klasy, ale coś takiego jak, powiedzmy, że od chłopa nie oczekiwali tego, że będzie do końca sprawiedliwy, prawdomówny, odważny. Nie był brany do tych 8 najwyższych standardów, tak? Do których musiał dążyć samuraj. Może w ten sposób, tak? Więc to mówię, w zależności od tego po prostu, jakie się weźmie źródło, można na to patrzeć w inny sposób, więc też nie chcę, żeby słuchacze się zagubili. Co do Kami, podejrzewam, że najbliższym porównaniem, żeby zrozumieć, to nasi święci, tak? Coś w tym stylu.
No, to jest dobre porównanie.
Mhm. Jeśli chodzi o Kami, czyli przodków, którzy zostali Kami, czyli porównajmy do naszych świętych, bo też bóstwo, bogowie troszeczkę inaczej są pojmowani w Japonii, to w innym po prostu odcinku bardziej wyłuszczymy te różnice, tutaj dla roboczego. I tak jak mówię, problem jest, że rozmawiałam wczoraj ze Miotem. My w Europie i w ogóle w kulturze zachodniej mamy obraz na przykład rycerzy, ale ten obraz, który mamy, powiedzmy, że dostaliśmy przerobiony przez kulturę epoki wiktoriańskiej.
Dokładnie.
I ponieważ jesteśmy w tej chwili w stanie, okej, rycerze to nie byli tylko Ivanhoe, tylko była to po prostu, brutalnie mówiąc, siła militarna. Nie będziemy się w historyczne, a propos tego, co robili dobrze, co robili źle, dlaczego nie ten. Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że w Japonii, a propos samurajów, nie mamy jeszcze tej do końca klarowności. Nadal patrzymy na nich na bardziej jako postacie, powiedzmy, romantyczne, tak jak patrzyło się na rycerzy, czyli patrzyło się na to, że bo oni powinni przestrzegać, natomiast wiadomo, że niestety natura ludzka niestety nie zawsze poddaje się rygorom moralnym, albo nie zawsze widać to, bo na zewnątrz może się wydawać, że osoba przestrzega zasad, natomiast co robi za zamkniętymi drzwiami, różnie to bywa, tak? Więc chciałabym zwrócić uwagę na to, żeby nasi słuchacze pamiętali, że to, Te zasady to jest to, do czego samuraj miał dążyć. Ale tak naprawdę nikt nie był w stanie osiągnąć tego ideału i takie było założenie, że muszą być tak wysoko ten próg musi być postawiony, żeby nie było możliwości, żeby ktoś mógł osiąść na laurach. Że osiągnął już wszystkie cnoty. I że jest idealny w każdym aspekcie tego, tak? Czyli work in progress. I musimy niestety pamiętać, że samuraje potrafili dokonywać strasznych rzeczy w imię tego, co byli przekonani, że ich klasa społeczna daje im prawo robić. Tak. Chciałabym tylko, że tak, są to piękne postacie, które pięknie się maluje, ale musimy pamiętać, że tak jak nie każdy rycerz był Ivanhoe, tak samo nie każdy samuraj był idealny i głównie właśnie chodziło o tą drogę, czyli o staranie się, tak jak Fenek zwrócił uwagę, dążenie do, ponieważ osiągnięcie tak naprawdę nigdy nie było możliwe. Zgadzasz się?
Tak, i to oczywiście, że się zgadzam. Jeżeli ktoś by chciał właśnie bliżej poznać tą mroczną stronę samurajów, to polecam odcinek historyczny Jinjam, ponieważ tam było to dość wyraźnie zaznaczone, zarysowane, jak również to, w jaki sposób etos samurajski został przekręcony na przełomie XIX-XX wieku, co doprowadziło do rzeczy, które się działy podczas II wojny światowej.
Dokładnie, w związku z tym, no niestety, no, te idee zostały wykręcone i zuniwersalizowane, żeby tak naprawdę każdy Japończyk mógł się czuć jak samuraj. Co biorąc pod uwagę to, że no, gdyby wziąć z początku wieku naszych chłopów i wmówić im, że są szlachcicami, tudzież rycerzami, podejrzewam, że trochę chętniej szliby do walki, wmawiając im, że są klasą, którą nie są, tak? Klasą wyższą, którą nie są.
Przykładowo tutaj z naszego własnego poletka europejskiego, dlaczego wojska rewolucji francuskiej odnosiły zwycięstwa, pomimo tego, że były niedoszkolone, niedoekwipowane. Tam chłop, mieszczanin walczył dlatego, że był obywatelem. To była armia obywatelska, a nie armia zaciężna. To nie była armia z poboru. Oni walczyli, bo chcieli. Dlatego takie usmysłowienie temu przysłowiowemu chłopowi, czy to japońskiemu, czy polskiemu, czy francuskiemu, że to jest jego, ty też jesteś częścią tego, powodowało znaczny wzrost dość istotnego czynnika podczas wojny, jakim jest morale, które często wygrywa bitwy.
Dokładnie, dlatego też właśnie wszelkiego rodzaju dysydenci są tak, a nie inaczej traktowani i tak samo było w Japonii podczas II wojny światowej, tak? Że nie było pozwolenia na to, żeby ktokolwiek śmiał stwierdzić, że a może jesteśmy w błędzie, a może nie wygramy tej wojny. No i niestety, tak jak to brzydko się mówi, gdyby tak naprawdę to, co się stało w Hiroshimie i Nagasaki było potworne, ale sami japońscy dowódcy wypowiadali się, że gdyby używali zwykłych bomb, czyli zbombardowaliby, zrównali z ziemią, wymordowali dużo więcej ofiar, nie byłoby tego samego szoku, który był przez bomby atomowe, tak?
Tak jest.
I to dopiero ich wstrzymało, bo dostali szoku, że nie, oni mają taką broń, że zrównają was w ciągu tygodnia.
Generał MacArthur uważał, że gdyby nie użyto bomby atomowej, walki na Teatrze Pacyficznym z Japonią potrwałyby kolejne 3-4 lata, z czego jakieś 2-3 lata to byłoby po prostu przebijanie się przez główne wyspy japońskie, gdzie po prostu walczono było każdą pięć ziemi i każdy skrawek tej ziemi byłby okupiony krwią tysięcy, jak nie milionów ludzi. To mogłoby doprowadzić po prostu do wyniszczenia, całkowitego wyniszczenia Japończyków jako naród. Do po prostu biologicznego ich wyniszczenia, bo oni by walczyli do ostatniego człowieka.
Dokładnie, więc to co się stało było tragedią, ale prawdopodobnie uratowało Japonię jako kraj. Jest to przykre, tak. Ale no, miejmy nadzieję, że historia nie będzie musiała się powtarzać, tak?
W żadnym
miejscu na świecie. Dobrze.
Jeżeli mogę, to chciałbym jeszcze tutaj zacytować Księgę Pięciu Kręgów, dokładnie rozdział do Kugiodo, czyli Samotną Drogę. Jest to pewien zestaw zasad, które Musashi Miyamoto przedstawił właśnie w swoim piśmie. Czyli tak, po pierwsze, nie sprzeciwia się prawom tego świata. Po drugie, nie polegaj na niczym. Po trzecie, nie czyń sobie radości. Po czwarte, myśl głębiej o sprawach świata, niżli o swoich własnych. 5. Nie miej pragnień przez całe życie. 6. Nie żałuj niczego. 7. Nie zazdrość innym tego, co złe lub dobre. 8. Nie odczuwaj smutku przy rozstaniach. 9. Nie miej pretensji dla siebie lub innych. 10. Nie poświęcaj się miłości. 11. Nie posiadaj rzeczy lubianych lub nielubianych. 12. Nie pragnij domowego ogniska. 13. Nie pragnij wykwintnego jadła. 14. Nie otaczaj się starymi sprzętami. 15. Nie wierz we wróżby, które cię dotyczą. 16. Nie gromadź w nadmiarze wojennego sprzętu ani sporządzonego ci na zamówienie. 17. Nie walcz z nadchodzącą śmiercią. 18. Na starość nie miej żadnych bogactw. 19. Czcij bogów i buddów, lecz nie polegaj na nich. 20. Poświęcaj życie, lecz nie honor i sławę. 21. Nigdy nie odstępuj sercem od zasad sztuki wojennej. Księga Pięciu Kręgów jest oczywiście pismem z okresu, o ile dobrze pamiętam, no XVII-wieczny. 1645 został wydany po raz pierwszy. I jest to jedna z najbardziej klasycznych ksiąg zwojów japońskich poświęconych walce. Był jedną z podstaw właśnie kodyfikacji Bushido. No i tyle.
Super, zmieściliśmy się bardzo ładnie. Teraz, czy ktoś chce porozmawiać o jakichś konkretnych seriach? I odniesieniu, jak ma wrażenie, odnosi się teoria i to, jak jest przedstawione w mediach, tak to nazwijmy, tak?
Wiesz co, a propos samurajów, to nie powiedzieliście o najciekawszej ciekawostce.
Której?
Dlaczego w Japonii mamy lewostronny, a nie prawostronny ruch samochodowy?
No to kochanie, powiedz.
W momencie, kiedy w Japonii był ruch prawostronny, czyli taki jak i w większości krajów świata, samurajowie, którzy przechodzili wąskimi drogami obok siebie, trącali się mieczami. A w momencie, kiedy samurajowie się trącają mieczami, to dochodziło do walk na śmierć i życie. No bo jak to jest, że jakiś samuraj, który będzie przechodził koło mnie, potrąci mnie i nie przeprosi, i on twierdzi, że to ja go potrąciłem, więc dochodziło do walk na śmierć i życie. W związku z czym wydano rozporządzenie nakazujące spacer po lewej stronie drogi. Tak zostało do dzisiaj, dlatego Japończycy mają lewostronny ruch.
Tak, najlepsze jest to, jak jakiś czas później po prostu zakazano nosić mieczy, ale ruch pozostał, tak?
Ale przyzwyczaili się, już było dobrze.
Tak, a potem ludzie muszą się, cały świat musi się przyzwyczajać.
Życie.
Tak wiem, Bazylku.
On też woli ruch prawostronny.
Zdecydowanie.
Przyszedł z prawej strony.
Aniu, żyjesz?
Żyję, ja słucham.
Żyjesz. Czy któraś z was chce opowiedzieć o którejś serii, na przykład, nie wiem, anime, filmy, książki? Zapraszam?
Powiem ci tak. Nie wiem, czy wielu z was oglądało taki film. To jest francusko-włosko-hiszpański western z 71 roku. Zapytacie, co to ma wspólnego z samurajami? A już mówię. Film się nazywa Red Sun, polski tytuł Samuraj i kowboje. Mamy Stany Zjednoczone, lata 70. XIX wieku, dziki zachód i jest pociąg. Pociąg, który wiezie do Waszyngtonu ambasadora Japonii. I ten oto ambasador wiezie osobisty podarunek cesarza Japonii dla prezydenta USA, zdobiony złotem miecz samurajski. Pociąg, jak to wiadomo, na dzikim zachodzie zostaje napadnięty. Ci kradną transport złota, którym był transportowany, i rabują także miecz, zabijając jednego z próbujących bronić go samurajów. Bandyci usiłują także zabić jednego ze swoich, w związku z czym samuraj imieniem Kuroda, którego, uwaga, grał tutaj jeden z najbardziej znanych japońskich aktorów ever, czyli Toshiro Mifune, ten, który został poświęcony przez swoich towarzyszy Link, którego grał Charles Bronson, muszą odzyskać. Jeden chce odzyskać złoto, drugi chce odzyskać miecz i samuraj, kierujący się oczywiście jako to szlachetny idealista, człowiek honoru, kierujący się zasadami kodeksu Bushido, dostał od ambasadora 7 dni na odzyskanie miecza. Jeżeli po upływie tych 7 dni, wiadomo, znaczy ten mu nawet nie nie mówił, na co zapytał się ten właśnie Link, dlaczego po upływie 7 dni stwierdzisz, że już więcej się nie zobaczycie po upływie 7 dni. Ja dla Japończyków to było wszystko oczywiste, że no tamten po prostu stwierdzi, że okryje się hańbą i popełni rytualne samobójstwo, tak? No natomiast ci mu tłumaczą, na jakiej to jest zasadzie i tak dalej. Na co Amerykanin nie był w stanie tego pojąć, dlaczego to tak się dzieje, jak to tak może w ogóle być. No więc tych dwóch mamy z jednej strony rewolwerowca, z drugiej strony mamy tego oddanego szlachetnego samuraja i oni decydują się na zawiązanie tymczasowe sił, żeby odzyskać te ukradzione rzeczy. No i jak to wiadomo, w filmie pojawia się kwestia tam kobiety, pojawia się oczywiście, jest wielka walka na koniec, no bo to jak to by inaczej. I dochodzi do ostatecznej konfrontacji. I mówię, to jest jeden chyba jedyny raz, kiedy w westernie widziałem japońskiego samuraja. Bo nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej, czy później...
A w Sukiyaki western Django nie było czasem?
A to bo... Okej, no dobra, ale to już takie współczesne. Natomiast podczas tej złotej ery filmów westernów to chyba nie było takiej sytuacji.
Więc... Nikt więcej nie brał tych prochów, które oni brali?
Chyba tak, ale tutaj bardzo dobra osada była, bo wiesz, oprócz Bronsona i Mifune miałaś Alana Delona, który grał tego głównego złego, Gausha. I miałaś Ursulę Andes.
Hu, hu, hu. Pierwsza bondowa dziewczyna chyba, nie?
Tak. Ciekawostka jest taka, że odtwórcy tych głównych ról pochodzili z USA, Japonii, Francji i Szwajcarii. Reżyser filmu był Brytyjczykiem, a sam film nakręcono w Hiszpanii i Meksyku. Taka ciekawostka. I jeśli ktoś chciałby zobaczyć film opierający się na podobnej zasadzie, ale bardziej komediowy, to oczywiście mamy Kowboja z Szanghaju. Tylko z chińskim wojownikiem zamiast japońskiego samuraja. No i zamiast porwania miecza mamy porwanie księżniczki.
Kochanie, nie wiem, czy obiekt można porwać.
Kradzież. Może być i kradzież miecza.
Super.
Jak się tak czepamy.
No będę się ciebie czepiać. To moje, wiesz, life. Tak, Bazylku, ja wiem. Tatuś nie głaszcze dobrze.
No to on nie chce teraz głaskania, on chce coś jeszcze.
Jeść.
Nie.
Jeść dostał.
On chce samicy.
O Boże.
No ja mam tu wokół siebie 3 kocie samice, jak coś.
Ale on chce, wiesz, konkretnej.
Mhm.
Dobra. Czy wy coś macie więcej jeszcze, jakieś rzeczy takie samurajskie, to ja mogę jeszcze pojechać dalej.
Aniu, czy ty chcesz o czymś mówić?
Przygotowałam dwie rzeczy na dzisiaj, tylko nie za bardzo wiem, jak się z nimi wstrzelić w sumie, nawet chociażby kodeks Bushido, bo pierwsza z nich jest tak totalnie od czapy, a mówię tutaj o anime i o serii gier z Sengoku Basara.
Aha.
Chyba jakiś film widziałem jeden z tego kiedyś.
Widziałeś, jak ja grałam, kochanie.
Jest na pewno seria anime, więc być może gdzieś tam jakiś film kinowy powstał, aczkolwiek nie jestem pewna.
Last Party, o, wiedziałem, że coś z Lost. Last Party.
Pierwsze słyszę.
Film z 2011 roku.
Mhm.
Sengoku Basara.
Ale to jest na pewno w tej franczyzie?
Tak.
O proszę, to nie słyszałam o tym.
I w 2014 było Alternative Sengoku Basara End of Judgment.
A, czekaj, faktycznie, już widzę. Ach, ta Wikipedia, najlepsze źródło informacji po prostu.
Trzeba mieć otwartą, nie?
Prawda. W każdym razie, wracając z Sengoku Basara, to przede wszystkim seria gier Muso, a także później powstałe serie anime, które jakby to powiedzieć, trawestują motyw ery Sengoku, pokazując ją, powiedzmy, w jakiś lekko uwspółcześniony sposób. Wydarzenia dzieją się właśnie podczas... O matko, jak to się nazywało? A, w czasie okresu walczących królestw?
W czasie okresu Sengoku.
Tak, tylko że to, wiesz, ma tą nazwę angielską, to Warring States.
Tak, to jest coś w rodzaju naszego rozbicia dzielnicowego, no. To jest tak trochę nazywane, takim japońskim rozbiciem dzielnicowym, w cudzysłowie.
I seria ta przedstawia najbardziej znane właśnie postacie z okresu Sengoku w dość nietypowy sposób. Chociażby Oda Nobunaga jako Devil Kinga, to tłumaczenie angielskie z pierwszej gry na PlayStation 2 mnie po prostu tak bardzo rozwaliło. Powiedzmy, że dopóki nie zagrałam w kolejne części, nie miałam zielonego pojęcia, że to te postacie, które są w pierwszej części gry, mają być odzwierciedleniem historycznych postaci, bo chociażby Date Masamune był nazywany po prostu Azur Dragonem w tej pierwszej grze i te nazwy były też kompletnie z kosmosu wyrwane. Kaska, która jest ninją, była nazywana Venus.
Typowe japońskie nazwy zmienione na amerykańskie, no.
Ale to było już po prostu w tak totalnie oderwany od rzeczywistości sposób przedstawione. Na przykład Sanada Yukimura był po prostu skorpionem. Takeda Shingen był Red Minotaurem. Nohime, czyli żona Ody Nobunagi, była Lady Butterfly. I te po prostu te tytuły, te imiona postaci w pierwszej grze były tak kompletnie oderwane od rzeczywistości, że w życiu byś nie pomyślał, że ta gra ma mieć jakiekolwiek powiązanie z najważniejszym historycznym okresem Japonii.
Tak, ale też podejrzewam, że ze względu na specyficzny character design, tak? Bo widzisz, w Samurai Warriors, okej, tam się dzieją różne dziwne rzeczy, ale przynajmniej widzisz, że okej, dobra, domyśla się, że ma to jakieś podłoże historyczne. W Sengoku Basara, no, wiesz co, jak tak patrzysz, to ni w kij, ni w oko, nie wiesz, może jest to po prostu autentycznie stworzone od nowa anime, tak? Franchise.
No bo to jest bardzo luźno.
Bardzo luźno.
W tych prawdziwych wydarzeniach.
Tak. No.
Ale no, w jakiś tam sposób stara się przedstawić to, że faktycznie to rozbicie dzielnicowe było, że takie wydarzenie historyczne miało miejsce, tylko w dość
ale
taki...
może zachęci to kogoś do sięgnięcia do historii, do zorientowania się, jak to w rzeczywistości wyglądało. To tak jakby, wiesz, jakbyśmy my robili gry o naszym rozbiciu dzielnicowym albo o Rzeczpospolitej Szlacheckiej w nawiązaniu do realiów tamtejszych, no może ktoś sięgnie i się zainteresuje tym okresem.
Ja tak, myślę, że jedyne, na co Polska w tej chwili zasługuje, to tylko Hetalia i nic więcej.
Uj.
Please don't.
Nie idźmy tą drogą.
Pasta!
Nie idźmy tą drogą.
Pasta!
To jest tak złe.
Wiesz, to jest też potencjał historyczny, tak? Stany Zjednoczone mają ogromny potencjał historyczny. I Japonia też ma... mega z tym wszystkim, co się tam działo. Natomiast Polska...
Wiesz, Polska naprawdę ma potencjał historyczny, tylko że my tego nie jesteśmy w stanie jakoś tak ubrać w odpowiednie media i przekazać tego.
Poza tym, wiesz, no my nie jesteśmy egzotyczni, tak? No w Japonii chociażby mamy samurajów, którzy biegają, ciachają się, wyznają jakieś określone wartości, a u nas...
U nas to husaria jest najbardziej egzotyczna.
Ale ja bym się nie zgodziła, że u nas nie ten, po prostu my nie umiemy tego sprzedać. I tu jest bardziej problem. Spójrz na historię w Wielkiej Brytanii. Też jest mega historia. Jak popatrzysz na historię Francji, to tak samo.
Tylko widzisz, no Wielka Brytania to jest ten jeden określony urywek, tak? Czyli przede wszystkim panowanie kobiet królów. Tak,
najbardziej
Elżbieta
znany,
okay.
Najbardziej promowany.
Może
jest
kwestia tego, że ja bardziej siedzę w historii, tak? Ale nie zgodziłabym się, bo Plantażeneci i król Jan i król Ryszard Dwie Serce, o nim słyszał każdy, tak? I to, jakie oni rzeczy wyprawiali, to było po prostu, no... Moment, ja muszę usiąść. The hell? Więc to jest tak... To nie jest tak, że historia nie jest ciekawa. Historia jest mega ciekawa. I moim zdaniem dla Zachodu my moglibyśmy zrobić, żeby to było egzotyczne. Bo Zachód nie jest, powiedzmy, przyzwyczajony do kultury słowiańskiej.
Cała Rzeczpospolita Szlachecka to jest przecież olbrzymi potencjał.
Tak, ale cała kultura słowiańska różni się od kultury Europy Zachodniej, tak? Dlatego my jesteśmy tak nie w kij, ni w oko.
pojechać wierzeniami przecież tymi starosłowiańskimi. Już mamy mega.
Dlatego.
Temat. No to masz Wiedźmina od tego.
Dobrze, ale widzisz, byli w stanie wykorzystać to w pewien sposób. Być może moi, znaczy, ja, jakie moje zdanie jest, takie jest, ale uważam, że to nie jest tak, że my nie mamy czego promować. My po prostu nie za bardzo umiemy się do tego zabrać i nie umiemy tego sprzedać.
Wiesz, bo tak jak patrzę na Japonię i na ilość, mnogość dzieł, które w nowy, jakiś tam innowacyjny sposób, albo i nawet w jakiś tradycyjny, przedstawiają wydarzenia z epoki Sengoku, przecież to tak w popkulturze japońskiej pompuje i to jest dla nich istotne i to nie jest martyrologia, przecież to był straszny okres, tak, dla kraju, ale nie uskuteczniają tak jak my martyrologii, o mój Boże, bo jesteśmy tacy biedni, o la Boga, tylko faktycznie potrafią z tego coś wykrzesać i na tym tłuką, no, kasę też.
Tak, ale mam też wrażenie, że częściowo to jest martyrologia, a częściowo jest tak, że nie możesz próbować dotknąć tego tematu, bo jeśli dotkniesz ten temat, to znaczy, że och, bo ty się tak, bo wy się tak nad sobą użalacie. Jest, wiesz, takie... czyli jak...
Ale czy nie można pokazać po prostu tego na przykład normalnie, trochę czasami z humorem, trochę z jajem, ale pokazać to tak właśnie fajnie, żeby przybliżyć ludziom, właśnie żeby nie było tej martyrologii.
Mnie
tak
to
właśnie
rozwala do dnia dzisiejszego, że Stany Zjednoczone ze swojego święta niepodległości robią jarmark, fajerwerki, tak? To jest radość i
tak,
żywa historia. A u nas nie, u nas trzeba płakać, bo jest 11 listopada i odzyskaliśmy niepodległość, ale na smutno, nie?
Na smutno i jeszcze są ostatnio się bez przerwy ten napieprzania pseudokibiców.
No to już w ogóle pominę. Spuszczę zasłony milczenia na to, co się dzieje na ulicach. Ale nie można na wesoło. Nie można tego święta zrobić z radością. Nic nie można u nas zrobić
nie,
z radością.
Nie, ale też częściowo święto... dlatego, że u nas de facto to święto Konstytucji, tak, nie zadziałało tak jak w Stanach. Oni faktycznie odzyskali niepodległość, natomiast u nas wprowadzono konstytucję, ale za późno. I my zaraz potem zostaliśmy podzieleni, w związku z tym weź pod uwagę to, że potem były rozbiory.
Ale ja mówię o tym, o odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. O 11
tak
listopada, a nie o konstytucji.
Tak, tak, przepraszam. Ale chodzi mi o to, że u nas zazwyczaj jest tak, że ledwo co się podnieśliśmy, a już nam znowu... Tak? Ustalmy. Stany nie są najeżdżane ani przez Meksyk, ani przez Kanadę.
Ja bym to chciał zobaczyć.
Wesoły gringo w sombrero.
Wyjdzie ci taki ten Saskatchewan, he? Kanada, he?
Tak, Stany mogą sobie na to pozwolić, ponieważ one były i są w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej niż kraje, które są w Europie, które też inaczej patrzą na pewne rzeczy, tak?
Tylko widzisz, Stany budowały od samego początku, przez te wszystkie lata, taką wewnętrzną siłę własnego narodu. To tak jakby, nie wiem, no, zarówno i flaga, i hymn, to są takie wielkie symbole, które są mega ważne, mega istotne. Że kraj jest taki, wiesz, tę siłę taką własnego kraju, tak postrzegania siebie wewnątrz. U nas w Polsce tego nie ma, nie było.
Ale
tego.
Dlaczego nie ma, nie było? Bo może powstał, problem jest taki, że powiedzmy, że zaczęto tworzyć w ogóle ze Stanów kraj w około roku 1700, tak? Nasz kraj i nasze tereny i jest powiedzmy ta ciągłość mimo wszystko, bo jest ciągłość słowiańska u nas. Tak?
Próbowali wykrzewić, nie dało się.
Próbowali. Amerykanie jest trochę na zasadzie takiej, że nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale pojechali uchodźcy i stwierdzili, że zaczynają nowy kraj. I robią to od początku. Fakt, że kradli ziemię rdzennym Amerykanom i
mordowali,
tak dalej, bla, bla, bla. Tak, robili to. Ale oni tak naprawdę zaczęli tworzyć kraj od początku. Bo najpierw byli tylko koloniami i w pewnym momencie stwierdzili, że nie. Więc jest to zupełnie inna perspektywa historyczna niż to, jak u nas jest to budowane, tak? Inaczej zupełnie Anglia się mówię tu w szerokim znaczeniu Anglia, tak? Wielka Brytania, jakkolwiek chcemy to nazwać, Irlandia, one też miały, ze względu na to, że mają zupełnie inny sposób, inną perspektywę patrzenia historycznego, to też inaczej u nich wyszło, tak? Niestety. Więc uważam, że Wiesiek fajnie, że zaczął właśnie to, że tak, nasza kultura słowiańska to coś, czym możemy zainteresować świat, ponieważ nie jest aż tak znana, wbrew pozorom. Tylko coś musi pójść za tym ciosem, tak? Żeby... A niestety trendy ze względu na to, że teraz bardziej cyberpunka idzie, nie są ku temu życzliwe po prostu, tak?
No ale wiesz, ja się też zastanawiam, który okres w historii Polski ma na tyle nośny charakter w porównaniu do chociażby okresu Sengoku w Japonii. Żeby mogło chwycić, tak?
Krzyżacy?
Co, no nie wiem, czy może konflikty polsko-ukraińskie? W sensie walki z kozakami?
Ale widzisz, masz walki z kozakami, masz walki ze Szwedami, wieku? Masz walki to... z zakonem krzyżackim, tak?
Rozbicie dzielnicowe.
Dokładnie.
No ale, znaczy ja tego rozbicia dzielnicowego nie jestem do tego aż tak przekonana.
No ale nawet mniej.
Ale tam było zajebiście, no, tam bo jeden długi... Tak, jeden drugiego, tutaj na przykład sukcesja była, brat brata zamordował, ten któregoś tam otruł, ten jakoś, nie wiem, jakimiś umowami zdradził, wbił mu nóż w plecy. No same zajebiste rzeczy się działy wtedy.
Może, Aniu, mam wrażenie, że patrzysz troszeczkę bardziej z perspektywy lekcji historii w szkole, a mniej ze spróbowania w dorosłym, tak, wieku, spojrzenia i przeczytania pewnych rzeczy. Bo wiem, że absolutnie edukacja nie zachęca do czytania, nie zachęca do dowiadywania się. Natomiast wiem, że ja mega dużo historii nauczyłam się po szkole. Bo faktycznie czytałam i czytam i czytam i czytam i dowiaduję się. I historie potrafią być fascynujące, to co jedni z drugimi potrafią przekręty. Moim zdaniem na przykład nie królowa Elżbieta, pierwsza, tylko Plantażaneci. Przecież jeśli Rut był uważany za to, że wywodzi się od diabła i że dlatego mieli takie, a nie inne charakterki i to co, to puszczanie się na lewo i prawo, to okradanie się nawzajem, no przecież sam fakt, że synowie Henryka II, tak, próbowali mu dwa razy? Chyba dwa razy. Za pierwszym razem król Jan był za mały, ale potem za drugim razem się przyłączył do braci i próbował razem z matką ich, Eleonorą, byłą królową francuską, która po 12 latach chyba małżeństwa z królem Francji dostała anulację od kościoła i parę tygodni później wyszła za Henryka i okazało się, że ona jest w stanie rodzić dzieci, a z królem francuskim rozstała się i dostała anulację, dlatego że nie byli w stanie mieć dzieci. Eleonora była po prostu taką babką, kutą na cztery kopyta, że to są ciekawe czasy. Machnąć ręką na tą dziewicę, nie dziewicę, cholera jasna wie, co to jest. Tak więc no, szkoda, że być może kwestia tego, że nie ma wsparcia finansowego, żeby tego typu produkcje wspierać, tak? A tak jak mówię, niestety trendy są ważne, w związku z tym, tak jak na przykład ja lubię romanse historyczne. W związku z tym samo to powoduje, że najpierw chcę dowiedzieć się historii, zanim, tak, żeby być w stanie rozróżnić rzeczywistość od fikcji. I jeśli w tej chwili mamy modę na Szkotów, a wcześniej była moda na Wikingów, no to teraz pisanie o Wikingach jest dużo mniej opłacalne, ponieważ moda jest na co innego i obawiam się, że właśnie tak samo mamy teraz, że nawet jeśli chcielibyśmy promować naszą słowiańską kulturę, to ze względu na to, że teraz bardziej prym bierze cybernetyka, możemy mieć spory problem z tym, tak? Bo Wiśkowi udało się przebić powiedzmy przez zombie, które było ostatnim trendem, ale jeszcze pojechał trochę na tej fali poprzedniej, czyli na fantastyce. Teraz...
Ale weź pod uwagę to, że Wieśkowi zajęło to aż 3 gry i 10 lat, żeby się tak wybić.
Dokładnie. To też jest ten, więc no... To nie jest tak, że nie ma potencjału, tylko musiałby się znaleźć ktoś, kto faktycznie by się za to zabrał na serio i szukać formuły, tak? Bo też na pewno jest wiele innych gier, które są z okresu Sengoku, które się nie odbiły echem. A u nas jest...
Też dużo zależy od jakości tytułów.
Dokładnie, no ale tu jest właśnie ten problem, że z jednej strony nie ma środków, więc nie ma jak wspierać i w związku z tym nie jest stworzone, tak? Niestety to jest to nieszczęsne koło, w którym mam wrażenie, że my jesteśmy. I to, że jeśli ktoś chce wspomnieć, że jest coś w historii, to zaczyna się, że nie, bo Polacy są źli, bo na terenach polskich były obozy koncentracyjne. No i to by było na tyle historii Polski. Dla wielu osób.
No, gier, które były w epoce Sengoku, no to przecież PlayStation 2 miał na przykład, nie wiem, czy Kessen. Teraz mieliśmy przecież i Nobunaga's Ambition, i Nioh też przecież dzieje się w tamtym okresie.
Oni muszą.
Dokładnie. Wszystkie te Sword of the Samurai, Shogun, Total War, tak samo to jest tamten okres.
Samurai Warriors!
Tak, zgadza się.
Więc to być może dlatego, że też trzeba wziąć pod uwagę to, że Japonia jest silnym rynkiem gier. Polska nie!
Tak, ale u Japończyków sprzedaż dużo więcej tematów poprzez właśnie mangi, anime i przez gry. I to to dociera do ludzi właśnie przez to medium akurat tam.
Tak, i bardziej być może wprowadza po prostu ludzi, w związku z tym są bardziej receptywni do tego, żeby potem dostać w formie growej, tak?
A propos tego, co mówił wcześniej Fenek, czego o tym nobliście, to teraz to wydawnictwo, które wydaje książki w Japonii tego faceta, który dostał Nagrodę Nobla ostatnio w dziedzinie literatury, czyli Brytyjczyka japońskiego pochodzenia. W momencie, kiedy ogłoszono, wydawnictwo od razu rozpoczęło do druk około 1 000 000 egzemplarzy jego książek na samą Japonię. Bo takie zapotrzebowanie wyszło. Zamówienia od razu poszły.
Co ma sens, bo na przykład Groszku z mocnym postawieniem na przykład na literaturę, tak? Będzie miało, że okej, to jest tegoroczny noblista, macie zdobyć tą książkę, tak? I jeśli wcześniej była w co dziesiątej może szkole książka tego autora, to teraz nagle ze względu na to, że dostał Nagrodę Nobla, będzie potrzebna w dużej ilości, tak?
To jest naturalne, bo to jest zawsze, jeżeli ktoś zdobędzie jakąś nagrodę, popularność jego wzrasta. No a Nobel jest taką ostateczną nagrodą literacką.
Tak, jest nagrodą polityczną, ale jest najbardziej kojarzoną.
Tak, zdecydowanie.
Ktoś coś jeszcze?
O, czego my nie mamy. To ja teraz mogę dalej, a potem ty możesz, jeżeli sobie przypomnisz, czy coś.
Sobie.
No shit.
Se to możesz świstać.
Dobrze. To ja teraz jeszcze przedstawię parę tytułów, które w jakimś tam klimacie nawiązują do samurajów. Gdzieś pojawia się wątek samurajski. Pierwszym tytułem, gdzie samuraj jest tylko przez moment i gra trupa głównie, to jest film Akiry Kurosawy z 50 roku, a mianowicie Rashomon, gdzie mamy opowieść o napadzie na samuraja i jego żonę, gdzie samuraj został zabity. Mamy wydarzenie to relacjonowane przez 4 osoby, z których każda przedstawia je inaczej, co w rzeczywistości okazuje się, że dotarcie do prawdy jest no niemożliwe. Jest to film, który zapoczątkował międzynarodową popularność Kurosawy i dzięki któremu kino japońskie zostało zauważone na świecie, gdyż film otrzymał nagrodę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji w 1951 roku i Oscara specjalnego dla najlepszego filmu zagranicznego. Ten film jest wyjątkowy z jednego prostego powodu. To właśnie on jako właśnie pierwszy wykorzystał tę mechanikę opowiadania danej opowieści poprzez retrospekcję z przedstawianiem tego samego wydarzenia z różnych perspektyw. Bardzo dużo filmów od tamtej pory, czy filmów, czy nawet w książkach, w serialach, stosuje ten myk, ale właśnie Rashomon to był ten film, który to zapoczątkował.
Jeśli mogę dodać, w psychologii jest nawet stwierdzenie, że właśnie efekt Rashomona i w życiu, że tak powiem, śmierć Michaela Browna, który został zastrzelony przez policjanta, tak? W pierwszych chwilach właśnie był ten Rashomon efekt, czyli w sumie kilkadziesiąt osób miało zupełnie inne wrażenia, tak? I część zgłaszała, że nie, on podniósł ręce i krzyczał, że jest bezbronny, i że nie, że zaatakował. Więc to jest właśnie do tego stopnia wpływowy film, że wprowadził termin do psychologii, tak? To jest moim zdaniem bardzo takie...
A mimo tego, że film jest wiekowy, no to on już ma... Niedługo będzie miał prawie 70 lat. To jest to film, który się nadal ogląda rewelacyjnie. On jest rewelacyjnie zmontowany, on ma rewelacyjny dźwięk, rewelacyjne ujęcia jak na tamte czasy. To jest film całkowicie czarno-biały, widać, że to niektóre obiekty są sztuczne ze studia, ale jest to tak niesamowicie zrobione, przedstawione, że film się broni do dzisiaj. Więc ja absolutnie polecam. Jeżeli ktoś nie oglądał, a znajdzie w całości film na YouTube, to spod bramy miasta Rashomon wędrujemy dalej do feudalnej Japonii i mamy film anime, który pewnie większość z was oglądało na którymś etapie swojej edukacji japońskiej, mianowicie Ninja Scroll. No film, który ma w tej chwili 24 lata i graficznie no już widać odstaje od współczesnych produkcji bardzo mocno. Natomiast siłą tego filmu jest mocna pokazana historia bez cenzury, tak? Bo mamy i morderstwa, i krwawe, brutalne sceny, i gwałty, i po prostu jazdę totalnie bez trzymanki. W skrócie mamy wioskę, w której wybucha zaraza. Zostaje wysłany oddział ninja do zbadania tej epidemii. Ten oddział zostaje wybity przez potężną bestię. Ocalała jedna kobieta ninja, która zostaje uratowana z rąk bestii przez tajemniczego, najemnego wędrownego ninja Jubeya. Jubei zostaje wplątany w tę całą intrygę, gdzie mamy demony nazwane, to są demony kimonu, które służą szogunowi ciemności. No i szogun, ten Jubei dostaje propozycję współpracy tam z rządem japońskim. Jubei nie chce. W związku z tym ci go zatruwają i stwierdzają, że dostanie odtrutkę wtedy, kiedy wykona zadanie. No i mamy zawiązanie akcji, że tak powiem, filmu, który ostatnio sobie odświeżyłem i powiem, nadal się go ogląda rewelacyjnie. Nie wiem, czy jakie były wasze wrażenia, kiedy oglądaliście go po raz pierwszy.
Mi się kreska bardzo podobała. Ja jestem zachwycona, bo to jest ta sama kreska przecież, która była w Vampire Hunter D Bloodlust. To jest to samo studio. I strasznie mi brakuje kolejnych filmów utrzymanych, właśnie rysowanych tą kreską. Ona jest tak wyrazista, taka ostra bardzo.
Ta seria ma pewną... To jest jeden z tych stylów graficznych, które są charakterystyczne właśnie dla lat 90. Nie wiem, czy oni wszyscy mieli wtedy tak też trochę taką... Wiadomo, technologie się zmieniały na przestrzeni. Dużo jest właśnie, mam wrażenie właśnie, czy jeśli chodzi o zastosowanie kolorów w tym filmie, to są takie właśnie kolory czy barwy, które spotkamy właśnie w seriach.
Ale wiesz, Ninja Scroll to jest 93, tak, a Bloodlust tak. To jest 2000 rok, nie? Więc to już jest skok, no 7 lat dość konkretny. I tak, bo to są filmy tego samego reżysera. Mhm. I ja bym chciała więcej. Zdecydowanie filmów utrzymanych w takim mrocznym, posępnym i bardzo takim depresyjnym tonie.
No ten film jest absolutnie, jak to się mówi, jeżeli ktoś chce jakichkolwiek elementów komediowych by się spodziewał, nie, absolutnie nie. To jest film 18+, to jest film mroczny, posępny, ciężki, brutalny, z bardzo dobrą historią i to totalnie jest to klasyka top gatunku. Więc polecamy. No ale tak, znowuż a propos mówiłem elementów komediowych, to od elementów komediowych no nie ucieknie inna seria, która miała premierę w październiku 2016 roku, a mianowicie seria Drifters. Część osób może kojarzyć mangę, która jest wydawana w tej chwili w Polsce również. Anime właśnie miało premierę w sezonie jesiennym 2016. No i o czym jest? Jest sobie Shimazu Toyohisa. To jest człowiek, który historycznie zmarł w 1600 roku podczas bitwy pod Sekigaharą. Mamy tegoż człowieka, który zostaje śmiertelnie ranny i w miarę jak odchodzi z pola bitwy, krwawiący, zostaje przetransportowany przez serię drzwi i korytarzy do miejsca, gdzie spotyka tajemniczego człowieka w okularach. Iż ten człowiek przesyła Toyohise do alternatywnego, do innego świata, gdzie staje się członkiem grupy zwanej jako Drifters. I jest to świat, gdzie mamy zarówno ludzi, jak i mamy elfy, krasnoludy, hobbity, mamy walkę plemion. Jest takie tajemnicze plemię wojowników, które nazywa się Ents i którzy zamierzają przejąć cały świat. Są giganty, są smoki, które wszystko chcą zniszczyć. Ale co w tym filmie jest ciekawego? Mamy tutaj tego samuraja. Mamy wśród tej grupy Drifters, mamy Oda Nobunagę, który również zostaje przeniesiony. Jest znany niesamowicie wódz kartagiński, mianowicie Hannibal. Jest przeciwnik Hannibala z II wojny punickiej, mianowicie Scypion Afrykański Starszy. Pojawia się po stronie Drifters Butch Cassidy i Sundance Kid. A po stronie wrogów pojawiają się Joanna Duck i Rasputin. To jest takie pomieszanie, które powiem wam, że absolutnie się sprawdza.
No zwłaszcza ten Hitler w tej serii.
A tam Hitlera nie kojarzę.
Jest, no jako ojejku. Przedstawiciel Imperium Orte.
Ojej, tak, faktycznie. Dobra, jest, faktycznie. Pamiętam. No ale tutaj tak, no też jest krwawo, jest brutalnie. Głowy latają, członki są dorąbywane, jucha się leje. No, jak na prawdziwą wojnę przystało,
i
tak?
Się nie spodziewa niczego innego po podziele, które pochodzi od twórcy Helsinga, nie?
Tak, zdecydowanie. Ale jednocześnie mamy fajną kreskę, mamy dużo humoru, przeplatanego właśnie takimi poważniejszymi, krwawymi wydarzeniami. I jeśli ktoś jest fanem takich klimatów, to jest takie anime 8 na 10, spokojnie, bo naprawdę się ogląda bardzo, bardzo dobrze. A tym bardziej, że jest to anime w miarę młode, w związku z tym jakość jest zachowana. Więc enjoy. I ja mam jeszcze jeden tytuł. Wszyscy kojarzą Jamesa Bonda, prawda? Dobra, to było pytanie retoryczne. Jamesem Bondem japońskim, ze względu na długość serii, która powstała, jest seria Zatoichi. Zatoichi jest to fikcyjna postać, która pojawiła się właśnie w Japonii, w serii filmów i seriali telewizyjnych. Jest to samuraj żyjący w okresie Edo. We wszystkich filmach i odcinkach serialu rolę Zatoichiego grał jeden aktor, Shintaro Katsu. Mówimy tu oczywiście o wszystkich filmach od roku 62, kiedy powstał pierwszy czarno-biały film, do roku 89. Dlatego, że powstał również film Zatoichi w latach 2000, natomiast tam w rolę Zatoichiego wcielił się Takeshi Kitano. No i mamy te 26 filmów. Ja chciałbym przybliżyć pierwszy film czarno-biały z 62 roku. To pierwszy kolorowy film z tej serii to był 63 rok i to był trzeci film z całej serii. 25 film nakręcono w 73 roku, czyli w ciągu 11 lat, 25 filmów nakręcono z nim. Potem było 16 lat przerwy i w 89 roku powstał właśnie ostatni film z reżyserem, z tym udziałem, z tym Katsu, który był także reżyserem tego filmu. I tutaj mieliśmy potem jeszcze 4 serie, czyli prawie 100 odcinków live action z Zatoichim. Pierwszy film poznajemy Zatoichiego, który jest niewidomym masażystą i on zostaje wynajęty przez lidera Yakuzy, który nazywa się Sukegoro, który to lider spodziewa się nieuniknionej walki ze swoim rywalem z innego klanu Yakuzy, mianowicie z Yakuzą Shigezo, a Zatoichi został wynajęty dlatego, że jego reputacja była po prostu znana. Spodziewano się, że on sprawdzi się tutaj jako walczący samuraj. Druga strona natomiast wynajęła Ronina o podobnej reputacji jak Zatoichi, samuraja Miki Hirate. I tych dwóch mężczyzn w pewnym momencie oni się jakby nie posiłkują, oni żyją według tego samego kodu i oni czują, kiedy się poznają, czują do siebie respekt, ale prędzej czy później wiedzą, że walka jest po prostu nieunikniona. Tam dochodzi do takiej sytuacji, że ten Hirate dowiaduje się, że Zatoichi ma zostać zastrzelony. W związku z tym, jako że wcześniej odmówił w pewnym momencie walki z Zatoichim, skoro Zatoichi został zwolniony, to ten odmówił walki z Zatoichim, ale tam stwierdzono, że oni chcą zastrzelić Zatoichiego, to Hirate stwierdził, że no dobrze, to on pójdzie walczyć z nim honorowo, bo co to jest za honor w zastrzeleniu człowieka z broni? No i dochodzi do walki na śmierć i życie Zatoichiego z Miki Hirate. Nie będzie spoilerem, jeśli powiemy, jak to się zakończyło, który z nich przeżył. I jest to film, nie ukrywajmy, jest to film dużo lżejszy niż wspomniane wcześniej, chociażby Ninja Scroll czy Rashomon nawet, ale jest to film taki, właśnie tak jak trochę jak James Bond, jest to taki dużo lżejszej wymowie film pokazujący kulturę samurajów taką, trochę w takiej formie też czegoś, co się może potem będzie nazywało popkulturą, bo Zatoichi jest taką postacią popkulturalną już w tej chwili. No i właśnie ten pierwszy film rozpoczął karierę ślepego samuraja. Jako że film miał duży wpływ na filmy niejapońskie, to jeśli ktoś oglądał film Ślepa furia z Rutgerem Hauerem w roli ślepego szermierza we współczesnej Ameryce, to scenariusz tamtego filmu jest oparty o film Zatoichi Wyzwany z 1967 roku. No więc też możecie znaleźć ten film na YouTubie i jest to bardzo przyjemne kino, które również polecam. Jep, that's all, folks. Pip. Wszystkich uśpiłem.
Umarli wszyscy.
Fascynujące było, nie?
Bardzo.
Nie wiem, czy to zabrzmiała ironia, czy nie.
Aronia, co najwyżej mam sok z aronii.
O, piłabym.
Własnej roboty?
O Jezu, jeszcze bardziej bym piła.
Ej, ale ja mam nadzieję, że ja tak nie przynudzam.
Nie,
bardzo.
Nie.
Nie.
Tylko taki już wieczór zmęczenie już, tak?
No, chyba tak.
No to chyba wszystko, co na dzisiaj mamy.
Też mi się tak wydaje. Jak na pierwszy raz.
To z tego miejsca tylko chciałbym poinformować wszystkich naszych słuchających,
że odcinek będzie za pół roku.
Że Asian Jam dochapał się własnej blogostrony internetowej pod adresem asianjamsite.wordpress.com, gdzie oprócz oczywiście podcastów, jakżeby inaczej, dostajecie wszystkie polecajki emiotowskie z różnych serii anime. Ruszyliśmy z nowym cyklem Japaniusy, gdzie będę dla was wybierał najciekawsze moim zdaniem wydarzenia polityczne, społeczne, kulturalne ze świata biznesu i sportu z kraju kwitnącej wiśni i okolic, więc będzie to podlinkowane oczywiście na naszym kanale facebookowym Asian Jam. Śledźcie nas, zachęcamy do odwiedzania, do czytania newsów. Jeśli chcecie czegoś więcej dowiedzieć się o Japonii, czy mam na przykład zwrócić uwagę na jakiś konkretny rodzaj informacji, który by was interesował, dajcie znać, ja bardzo chętnie przygotuję takie ciekawostki. I tym optymistycznym akcentem.
Buziaczki i pa, pa.
Trzymajcie się wszyscy cieplutko. Cześć, cześć.
Pa, pa.